Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jedni mówią, że przyczyni się do skokowego rozwoju ludzkości, drudzy, że doprowadzi wręcz do zagłady naszej cywilizacji. Jest coraz więcej rozważań na temat sztucznej inteligencji. Jedno jest niemal pewne, czeka nas prawdziwa rewolucja, albo już w zasadzie się ona dzieje. O AI, jej ewolucji, ale też praktycznym zastosowaniu dziś w ważnej sprawie w Polskim Radiu Białystok. Adam Janczewski, zapraszam. W studiu Polskiego Radia Białystok jest konstruktor, programista, Petros Psylos, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Łączymy się też z głównym specjalistą do spraw badań i projektowania rozwiązań IT sieci badawczej Łukasiewicz Maciejem Szymkowskim. Dzień dobry, halo, halo.
Dzień dobry, witam Państwa.
To, co Was łączy jeszcze, to Politechnika Białostocka, zgadza się?
Tak, no naszą macierzystą uczelnią jest Politechnika Białostocka, rzut beretem.
Maciej Szymkowski potwierdza.
Tak jest, jak najbardziej. Tutaj również jako asystent na uczelni, więc tak, jak najbardziej. Natomiast zgadzam się z Petrosem, jak najbardziej to jest nasza alma mater.
Zacznijmy od zdefiniowania, w którym z obozów jesteście. Czy sztuczna inteligencja to wybawienie ludzkości, czy jej zagłada? To zacznijmy od Macieja.
Szczerze mówiąc, byłbym daleki od określenia, że jest to coś, co przyczyni się do naszej do zagłady. Raczej jestem optymistą, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Szczerze mówiąc, popieram raczej tutaj stanowisko, w którym jest to dla nas dosyć duża szansa na rozwój, bo szczerze mówiąc, z jednej strony mamy możliwość automatyzacji pewnych procesów, które są dla nas żmudne i ciężkie do wykonania, a z drugiej strony możemy też rozwijać własne umiejętności, tak żeby wykonać bardziej kreatywną pracę, więc ja jestem całym sercem za tym, że sztuczna inteligencja to dla nas szansa na dalszy rozwój.
I to, Petros, jak ty myślisz, to zagłada czy szansa dla naszej cywilizacji?
Na dwoje babka wróżyła tak naprawdę, bo to wszystko zależy od tego, czy w ręce Jokera, czy Batmana ta sztuczna inteligencja trafi, bo dzisiaj ta sztuczna inteligencja jest wąską taką sztuczną inteligencją, nie taką, jaką kojarzymy z filmów science fiction, że jakąś świadomość ma i Terminator i takie różne rzeczy. No nie, dzisiaj to jest wyłącznie narzędzie, które świetnie sprawdza się w wąskich zastosowaniach i też coraz szerszych za sprawą ChatGPT zresztą. I faktycznie pomaga nam w medycynie tutaj bardzo dużo przełomów się dzieje ze sprawą sztucznej inteligencji, diagnostyka medyczna, wymyślanie różnych leków, cyberdiagnoza, czyli wykrywanie anomalii i takie systemy wczesnego ostrzegania, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, ale jednocześnie ta sama sztuczna inteligencja, ta dzisiejsza jeszcze taka bez świadomości, bez intencjonalności, może zostać wykorzystana do inwigilacji, do socjotechniki, co robią czasami różne rządy, dyktatorzy lub korporacje, wykorzystują takie modele, żeby zawładnąć, mówię tutaj oczywiście metaforycznie, naszym umysłem i poruszyć emocjonalną strunę w tym umyśle. Więc
Macieju,
różnie może być.
Petros powiedział o tym, że ta sztuczna inteligencja to nie jest taka sztuczna inteligencja, jaką kojarzymy z filmów science fiction, ale jak myślisz, jakie jest jej tempo rozwoju i czy jesteśmy wkrótce za naszego życia być może w stanie dogonić te futurystyczne wizje?
Znaczy, ja całkowicie się zgadzam z Petrosem. Rzeczywiście to nie jest sztuczna inteligencja, którą wyobrażaliśmy sobie na przykład w wielu filmach, którą widzieliśmy w wielu filmach. Natomiast tempo jej rozwoju jest, powiedziałbym, wręcz lawinowe. Szczerze mówiąc, możemy tutaj zauważyć chociażby już wspomniany przez Petrosa ChatGPT. Natomiast także mamy dosyć dużo już rozwiązań, które jeszcze kilka lat temu były wręcz nie do pomyślenia. Natomiast czy za naszego życia doczekamy się takich rozwiązań? Myślę, że tutaj akurat byłbym pesymistą, szczerze mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo jeszcze pracy musielibyśmy włożyć, aby niejako przygotować te algorytmy, aby je odpowiednio wytrenować, odpowiednio zamodelować, więc myślę, że tak naprawdę na razie takim kolejnym przełomem może być przygotowanie czegoś, co, no bo oczywiście nie jesteśmy w stanie zasymulować pracy ludzkiego mózgu, bo tutaj też chociażby ostatnio natrafiłem na bardzo interesującą publikację, w której powiedziane było, że aby zasymulować 1 milisekundę pracy ludzkiego mózgu, potrzebujemy tak naprawdę połączyć zasoby wszystkich superkomputerów, które znajdują się na całym świecie. Więc myślę, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od takiej sztucznej inteligencji, którą widzieliśmy w wielu filmach. Natomiast czy doczekamy się jej? Tak jak wspomniałem, jestem tutaj trochę pesymistycznie nastawiony i wydaje mi się, że raczej to się nie, zda- nie powinno zdarzyć dla naszego życia. Myślę, że bardziej sztuczna inteligencja będzie stanowić dla nas wsparcie, będzie być może takim swoistym nawet doradcą, natomiast nie zastąpi nas tak całkowicie.
Muszę ci powiedzieć, Maćku, i naszym słuchaczom, że Petros tak sceptycznie gestykulował w studiu. Widzę, że ma trochę inne zdanie.
Znaczy, jeżeli chodzi o symulację, czy oczywiście na bardzo takim fundamentalnym poziomie, no to jest bardzo obliczeniowo wymagające zadanie, ale jeżeli mówimy o funkcjonalnej symulacji mózgu, no to są takie szacunki naukowców, że 10 do 16 zliczeń na sekundę, jeżeli chodzi o taką bardzo, bardzo wysokiego poziomu symulację, która być może, ale tutaj nie ma oczywiście gwarancji, bo jak na razie to co symulujemy? Jakieś robaki z C. elegans albo jakieś fragmenty muchy, znaczy mózgu muchy, czy jakieś tam niewielkie obszary ludzkiego mózgu możemy symulować oczywiście, ale jeżeli mówimy o całym mózgu, no to jest na pewno bardzo złożone urządzenie. I jeszcze do tej pory żadna taka symulacja nie powstała, więc szacunki są, inni podają 10 do 19 zliczeń na sekundę, tam jeżeli chodzi o pamięć, to 10 do 16 bajtów pamięci, że mniej więcej tyle trzeba będzie. No ale dużo jeszcze wciąż nie wiemy. Chociaż jeżeli chodzi o wiedzę o mózgu, no to też ona w sposób wykładniczy przybywa, bo tak naprawdę medycyna i rzeczy związane z poznawaniem ludzkiego mózgu to mocno zinformatyzowały się w ostatnim czasie, a wszystko, co staje się informatyczne, to rośnie wykładniczo. Różne elementy tych dziedzin rosną wykładniczo, więc nie wiemy, co za parę lat może się okaże, że to nie jest aż takie złożone w symulacji, bo mózg jest też ma takie elementy wysoce powtarzalne, jeżeli chodzi o jednostki na przykład w korze nowej, więc tutaj być może aż tak głęboko wnikać w te symulacje nie trzeba będzie, żeby zasymulować.
Są różne szacunki, ciężko to pewnie oszacować, ale mówi się, że sztuczna inteligencja dziś jest na poziomie kilkulatka, ośmiolatka, takie przewidywania słyszałem. Nie wiem, czy jest to w ogóle w jakiś sposób mierzalne.
To tak jakby powiedzieć, że kalkulator jest na poziomie Einsteina, bo potrafi całki sprawnie liczyć. Chociaż Einstein tak naprawdę to nie tylko całki liczył, tylko no, wynalazł między innymi ogólną teorię względności, czego by nie potrafił zapewne wynaleźć algorytm ChatGPT, bo tak naprawdę... Nie, ale te tak naprawdę algorytmy, ogromne modele językowe, na których bazuje ChatGPT, to są w pewnym sensie takie papugi stochastyczne i one w tym, co generują, to nie ma żadnego zrozumienia tak naprawdę. I to my oczywiście przypisujemy później ten proces rozumienia, że to myśli i tak dalej, ale to jest pewne statystyczne dopasowywanie kolejnych słów w ciągu, który na wyjściu jest generowany. Więc tak naprawdę jakbyśmy wrzucili tego czata do lat 20, raczej do ubiegłego wieku, wtedy, gdy Einstein pracował nad ogólną teorią względności i nakarmili wszystkimi informacjami, które wtedy były dostępne, jeżeli chodzi o fizykę, to nie sądzę, że taki algorytm ChatGPT wszedłby na tak zupełnie inny poziom intelektualny i opracował ogólną teorię względności, która zupełnie nie pasowała do tych danych, które można byłoby z tego okresu przeanalizować i nauczyć taką sztuczną inteligencję.
Macieju, powiedz, jak ty oceniasz tempo rozwoju sztucznej inteligencji generalnie?
Znaczy, wydaje mi się, że jest ono dosyć duże, bo zauważmy właśnie w tym ostatnim czasie ChatGPT, o którym tutaj już tak dzisiaj dosyć mocno wspominamy. Natomiast jeszcze zanim odpowiem na twoje pytania, Adamie, to jeszcze chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Petros. Mianowicie zgadzam się całkowicie, że tutaj nie ma jakby zrozumienia sensu stricte, bo algorytmy nie są w stanie samodzielnie myśleć, samodzielnie funkcjonować. Natomiast jak najbardziej... To, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, to że ChatGPT był w stanie zdać egzamin prawniczy w Stanach Zjednoczonych i uzyskał odpowiednią ilość punktów.
Tam 10% najlepszych zdających to
tak,
był wynik.
Tylko tak
pytanie,
jest.
Czy dlatego to się zdarzyło, bo w tych zbiorach uczących, na których algorytm był trenowany, a tam mnóstwo informacji pochodziło z internetu, w których były i testy na IQ, i różne testy medyczne, tak. I różne inne zadania.
Tak, czy
to nie jest to efekt właśnie takiego szkolenia?
W tym przypadku mówi się, że system anglosaski, ten prawny, jest dość szeroki i pozwalający na interpretację. No, dzięki temu właśnie zasługuje ta sztuczna inteligencja tutaj na uznanie.
Jedna zasadnicza rzecz. Tak naprawdę w dużej mierze algorytmy sztucznej inteligencji zależą bardzo mocno od zbioru treningowego, na którym będziemy je uczyć. Jeżeli rzeczywiście będziemy trenować je na zbiorach mocno ograniczonych, no to tutaj wynik będzie mierny i z tym musimy się pogodzić. Natomiast tutaj jak najbardziej ChatGPT pokazuje, że istnieje możliwość wytrenowania modelu w bardzo szerokim zakresie i to jest na pewno niezaprzeczalny plus i wydaje mi się, że to też jest taki pierwszy krok ku temu, aby dążyć do może nie uogólnionej sztucznej inteligencji, bo od tego naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Natomiast tutaj, tak jak Petrus chociażby wspominał o fragmentach ludzkiego mózgu, tak tutaj tak serio bym myślał o wytrenowaniu pewnych specjalizowanych algorytmów, specjalizowanych rozwiązań właśnie w pewnych domenach, czyli też wykonanie takiej specjalizacji ChatGPT. Ponieważ uważam też, że sztuczna inteligencja z drugiej strony jest pewnym zagrożeniem, bo zobaczmy nawet na sztuczną inteligencję przygotowaną przez Google'a, która została niejako wpuszczona samopas, która wyuczyła się pewnych bardzo negatywnych zachowań, gdzie tak naprawdę okazało się, że ta sztuczna inteligencja stała się rasistą, wyznawcą, no niestety, Adolfa Hitlera, III Rzeszy.
No to więc... Time Microsoftu też miał podobny problem, tak, że nawet po 20 godzinach musieli wyłączyć tego bota, tylko uważam, że to akcja marketingowa pewna była ze strony Microsoftu.
Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze jakby już kończąc ten temat rozwoju sztucznej inteligencji, wydaje mi się, że jesteśmy na takim dosyć przełomowym etapie i no nie popieram tego, o czym mówił Elon Musk, aby wstrzymać w tym momencie pracę nad sztuczną inteligencją, natomiast być może warto byłoby rozważyć, aby wykonać pewną specjalizację, do czego my tak naprawdę chcemy wykorzystywać sztuczną inteligencję.
No właśnie, o tym wyścigu zbrojeń i o przerwaniu tych prac nad sztuczną inteligencją, o tym też chciałbym za moment. Natomiast ogromną popularność zyskały takie rozwiązania jak wspomniany ChatGPT, Midjourney chociażby, ale w życiu codziennym, Petros, gdzie korzystamy ze sztucznej inteligencji, nawet nie wiedząc o tym, że jest to sztuczna inteligencja?
No tak naprawdę algorytmy sztucznej inteligencji każdy w kieszeni nosi, bo w naszych smartfonach mamy rozpoznawanie twarzy, mamy rozpoznawanie obrazków, tam smartfon ze serwerem się łączy i może rozpoznać, co jest w danej scenie albo co jest na zdjęciu. Więc tak naprawdę z tego na co dzień korzystamy, chociażby filtr w skrzynce pocztowej, który wyłapuje wiadomości spamowe, też korzysta z metod i technik sztucznej inteligencji, więc to jest dzisiaj obecne, staje się coraz bardziej obecne, bo ta generatywna sztuczna inteligencja, o której powiedziałeś, czyli taki dział, jakby, raczej taki fragment sztucznej inteligencji, gdzie tworzymy algorytmy, które potrafią generować różnego rodzaju dane, czy to w formie tekstu, obrazków, w przyszłości zapewne filmów również.
Są albo... już pierwsze animacje, dość wyglądają
jeszcze.
No to
jeszcze kiepskie to jest.
Ale, tak. Ale już są.
Za parę lat to pewnie będzie tak jak te pierwsze algorytmy typu Midjourney, czy DALL-E 2. No dzisiaj fajnie te obrazy, bo tam wpisujemy tekst, co chcemy, żeby na obrazie się znalazło, on generuje nam i mamy obrazek z tym, co opisywaliśmy w tym tekście. Parę lat temu pamiętam, że takimi sieciami, które takie rzeczy robią, bawiłem się, to kiepsko wyglądało. Dzisiaj podobnie jest z filmami, za parę lat będzie wystarczające opisanie, co chcemy, żeby, jakie sceny chcemy, żeby się w filmie pojawiły i zapewne Takie też algorytmy będą.
Nie mówiąc o tym, o czym wspomina mi teraz Mariusz, realizator na ucho, chociażby o reżyserach w Stanach Zjednoczonych, którzy już się martwią o to, że nie będą mieli pracy, bo scenariusze już teraz pisze sztuczna inteligencja.
Protesty jakieś organizowali, ale to znowu neoluddyści, tak samo jak krosna mechaniczne wprowadzano kiedyś, no to luddyści palili, protestowali i coś się zmieniło? Nie za bardzo, tak samo dzisiaj, protestują.
Strach przed elektrycznością też było, oczywiście.
No ale wybić się chcą, uważam, że fejmu zyskać na fali tego hajpu związanego ze sztuczną inteligencją. Dzisiaj każdy chce się wybić.
To rozwijmy ten temat, o którym wspomniał Maciej i to pytanie kieruję do niego. Ten wyścig zbrojeń firm technologicznych. On już trwa, już go widzimy. Są rozwiązania gigantów technologicznych, rozwiązania open source'owe. Czy jesteśmy w stanie to powstrzymać?
Moim zdaniem nie. Tak naprawdę już zostały poczynione pewne kroki i już mamy gotowe rozwiązania, które są na rynku, natomiast nie jesteśmy w stanie zatrzymać już tego boomu, czy też jak powiedział Petrus, hajpu na sztuczną inteligencję, natomiast moim zdaniem możemy podejść do tego racjonalnie i tutaj chociażby mówimy o pewnym ograniczeniu w formie prawnej, bo chociażby Komisja Europejska tutaj wiem, że w roku bieżącym ma wydać akt dotyczący sztucznej inteligencji, dotyczący trenowania, ale także etyki sztucznej inteligencji, więc uważam, że możemy powstrzymać to, natomiast nie pod kątem dalszego rozwoju, ale bardziej pod kątem, powiedziałbym może, takiego obszaru, w którym będzie działać sztuczna inteligencja, bo to nam da takie troszeczkę powstrzymanie się, bo szczerze mówiąc, jeżeli popatrzymy chociażby na takie technologie jak deepfake, no to w pewien sposób jest to przerażające, bo szczerze mówiąc, możemy sobie tutaj zauważyć, chociażby, to też jeden z przykładów z ostatniej konferencji właśnie z Impactu, kiedy jeden z prelegentów pokazał filmik, wypowiedź pana premiera.
No i chyba straciliśmy połączenie z Maciejem. Miejmy nadzieję, że to nie sztuczna inteligencja.
Może za dużo negatywów.
Tutaj mamy ten przykład deepfake'u i uważam, okay, że musimy właśnie prowadzić pewne ograniczenia prawne, które tutaj będą,
no właśnie,
będą nas
ważne jest, hamowały. Ważne jest to zbudowanie otoczenia prawnego. Mówi się o tym, że nie ma odwrotu przed tym wyścigiem zbrojeń, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, bo na stole są naprawdę gigantyczne pieniądze, Petros.
Jeżeli my przestaniemy rozwijać sztuczną inteligencję, to Azja to będzie robiła. No w Chinach, zresztą obecnie jest taki duopol Chiny, Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te algorytmy. W Chinach trochę uważam, że te badania są dalej posunięte, bo tam między innymi z danymi nie ma problemu, nie ma tam takich dyrektyw jak RODO, tam nikt się tym nie przejmuje, a dane są paliwem dla sztucznej inteligencji, a tam takich danych jest bardzo dużo. No i faktycznie taka sztuczna inteligencja jest czymś, co, a szczególnie ta ogólna sztuczna inteligencja, święty graal informatyki, jest czymś, co wywróciłoby wszystko do góry nogami, więc ogromne pieniądze się przeznacza, żeby takie algorytmy na razie jeszcze wąskie w armii stosować, przykładowo w autonomicznych broniach różnego rodzaju, w systemach kontroli społecznej, bo jakoś tak się zdarza, że władza lubi wiedzieć, co ludzie czynią i jak się zachowują, żeby na te zachowania wpływać później. Jeżeli chodzi o korporacje, no to też to jest ogromna maszynka do zarabiania pieniędzy. Algorytmy nas profilują i później na podstawie naszych śladów cyfrowych mogą dopasowywać różne treści, które wyświetlają się w internecie.
Jeżeli chodzi o te korporacje, o te duże firmy, gigantów technologicznych, to one są teraz liderami w tym wyścigu?
Uważam, że dużo faktycznie prac jest prowadzonych przez takie korporacje, ale nie wiemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o armię i takie agencje jak DARPA, jak tam daleko posunięte są, no to rzecz jasna, są dość ukrywane informacje. Chociaż tak, no duże korporacje dużymi kapitałami, czasami większymi niż poszczególne kraje dysponują, więc przodują w tym wyścigu. Tylko jeżeli chodzi o te narzędzia, które są rozwijane przez takie korporacje, no to są bardzo takie często narzędzia, które pozwolą im jeszcze więcej zarabiać pieniędzy,
proste,
więc profilowania jakieś tego
tak,
typu rzeczy widzę.
Proste rozwiązania tak naprawdę technologicznie do zrobienia,
no, zależy,
ale łatwe do zmonetyzowania, tak? No bo to o to chodzi przede wszystkim.
No przykładowo ten niebieski portal ma bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję do tego, żeby nas profilować. 300 lajków na tym portalu wystarczy, żeby sztuczna inteligencja, to badania doktora Michała Kosińskiego, więcej o nas wiedziała niż partner życiowy, więc tutaj jest ogromne też wywodzące się z tego zagrożenie, że ta sztuczna inteligencja na takich między innymi portalach, z których korzysta dzisiaj bardzo dużo osób i tak naprawdę żadne media tradycyjne nie mogą liczyć aż na taką dużą czytalność czy oglądalność. Jest tutaj duże zagrożenie, bo takie algorytmy w pogoni za lajkami, za odwiedzinami tych różnych stron, profili depolaryzują, ogromna polaryzacja pomiędzy ludźmi występuje i takie skrajne treści rozpowszechniają się bardzo często. I też te treści czasami to są jawnie fake newsami, tylko ponieważ to dobrze się klika, to jest rozpowszechniane i sztuczna inteligencja może podsuwać celowo niektórym osobom, żeby jeszcze bardziej emocjonalnie na to reagowały. Więc coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że zobaczenie czegoś, czy przeczytanie czegoś, czy usłyszenie czegoś na własne uszy nie jest żadnym dowodem prawdziwości tegoż. To, o czym Maciej mówił, deepfake'i.
Macieju, a kto twoim zdaniem wiedzie prym teraz? To samo pytanie do ciebie kieruję.
Wydaje mi się, że jednak takim liderem jest w tym momencie Microsoft. No, tutaj szczerze mówiąc, dzięki właśnie posiadaniu praw do OpenAI oraz do wytworzonych przez nich prac. Natomiast także, no, szczerze mówiąc, troszeczkę zaimponowało mi podłączenie czatu GPT do wyszukiwarki Bing. Miałem okazję też zobaczyć, jak to działa, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę interesujące rozwiązanie. Z kolei tak naprawdę nie wiemy, jakie kroki w tym kierunku podjęło Apple. Bo szczerze mówiąc, bardzo dużo słyszymy właśnie o wyścigu pomiędzy Googlem a Microsoftem, o tym, że Google za chwilę także wprowadzi swoje algorytmy sztucznej inteligencji.
Google ostatnio zapowiadał przełom, rewolucję w swoich rozwiązaniach.
Tak, tak, zgadza się. Natomiast zwróćmy uwagę, że ten trzeci gracz, no tak naprawdę, czyli Apple, no jest bardzo cicho i wydaje mi się, że tutaj może być też coś, mogło mieć coś dobrego w zanadrzu, tylko musimy też jeszcze chwilkę na to poczekać. Natomiast gdybym miał określić lidera, wskazałbym na Microsoft.
Choć teraz mówi się, że liderem są paradoksalnie internauci, że te rozwiązania open source'owe tworzone przez samych użytkowników mogą być czarnym koniem w tym wyścigu.
No szczerze mówiąc, być może trafimy na geniusza, który stworzy naprawdę ciekawy algorytm. Tutaj oczywiście nie możemy tego wykluczyć, no bo jeżeli popatrzymy nawet na historię firm technologicznych, większość tworzona była w garażach. Natomiast wydaje się, że chyba jednak już potrzeba troszkę więcej środków finansowych oraz zasobów obliczeniowych do tego, aby taki rzeczywiście dobry algorytm sztucznej inteligencji stworzyć.
To na koniec jeszcze zacznę, Maciek, od ciebie. Co najbardziej cię zaskoczyło w AI, gdy testowałeś chociażby ChatGPT czy inne rozwiązania?
To, co jest dla mnie takim elementem, nad którym na pewno chciałbym popracować, to jest właśnie możliwość odróżnienia wypowiedzi wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, a wypowiedzi ludzkiej. Bo w tym momencie ChatGPT zapewnia nam naprawdę bardzo dokładne generowanie tekstu, bardzo dokładnie, wręcz takie jak wypowiedź ludzka. Więc to, co mnie zaskoczyło, to właśnie, że jest to po pierwsze logiczna wypowiedź, po drugie, że jest ona zbliżona do tego, jak powiedziałby na ten temat człowiek. Więc takim kierunkiem, którym chciałbym obrać, na pewno jest też możliwość detekcji, czy dany tekst, dana wypowiedź jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, czy jest przekazana przez żywego człowieka.
Petros, co ciebie najbardziej zaskoczyło i czym ty chciałbyś się zająć, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję?
No najbardziej zaskoczyło mnie to, że model typu właśnie ChatGPT wyszkolony na tekście może tak wiele różnych rzeczy robić, bo on nie tylko do zadań tekstowych może być wykorzystywany i takich rozwiązywań łamigłówek czy testów, ale też może analizować obrazy, może generować nuty na gitarę, może generować jakieś tam
kody programistyczne chociażby.
Tak, i w tym kodzie możemy napisać, żeby wygenerował kod i żeby narysował przy pomocy poleceń jakiegoś języka programowania na przykład konia albo samochód, i okazuje się, że gdzieś w tych zbiorach, które były przeogromne, pewne wzorce ten algorytm wykrył, pewne zależności pomiędzy danymi, i tak naprawdę to, co teraz robi, to nawet nie było do końca sami dziś. Oglądałem konferencję ostatnio, programiści, którzy, czy ten biznesmen Altman, który odpowiada za OpenAI, do Warszawy przyjechał i też opowiadali między innymi o tym, że oni sami byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli tak naprawdę, albo nie byli w stanie przewidzieć, że ten algorytm w taki konkretny sposób, jak teraz ChatGPT, będzie działał. Więc to jest zaskakujące, ale z drugiej strony trochę jestem rozczarowany, bo po tej fali entuzjazmu, która rozlała się po internecie, myślałem, że ten ChatGPT trochę jest bardziej precyzyjny, a tu okazuje się konfabuluje, halucynuje. Jak się dopyta tego czata o jakieś szczegóły albo zada takie, powie się, żeby napisał program, ale jakiś mniej typowy, którego reprezentacja w internecie nie jest duża, no to okazuje się, że to, co pisze, to
potrafi
w ogóle
zmyślać często.
To nie działa w ogóle, w żaden sposób nie jest uruchamialne, więc jest okej, jeżeli chodzi o takie ogólne sprawy, jeżeli chodzi o szczegółowe, to nie za bardzo. Więc jestem bardzo ciekawy, jak te modele będą się rozwijały i czy ta zdolność, a właściwie ta negatywna cecha halucynowania i też generowania głupot na wyjściu zostanie kiedyś jakoś usunięta.
I jak słyszymy temat sztucznej inteligencji, to studnia bez dna, jak sama inteligencja, sztuczna inteligencja. Zresztą mam nadzieję, że na ten temat będziemy jeszcze nie raz rozmawiać w Polskim Radiu Białystok, właśnie chociażby w tym gronie, w którym dziś rozmawialiśmy, a był z nami konstruktor, programista Petros Psylos. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Łączyliśmy się też z głównym specjalistą do spraw badań i projektowania rozwiązań IT sieci badawczej Łukasiewicz, Maciejem Szymkowskim. Dziękuję, Maćku.
Dziękuję bardzo.
Adam Janczewski, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.